Otwórzmy drugą księgę Kronik na rozdziale 30. I przeczytamy od pierwszego wersetu. Do 20. Potem Ezechiasz rozesłał posłańców do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manasesa napisał także listy, aby przybyli do domu Pana w Jerozolimie i obchodzili święto Paschy dla Pana Boga Izraela. Król bowiem postanowił wraz z książętami i całym zgromadzeniem w Jerozolimie, aby obchodzić święto Paschy w drugim miesiącu, gdyż nie mogli go obchodzić w owym czasie, ponieważ liczba poświęconych kapłanów nie była wystarczająca, a i lud nie zgromadził się jeszcze w Jerozolimie. Sprawa ta podobała się królowi i całemu zgromadzeniu. Postanowili więc ogłosić w całym Izraelu od Berszeby aż do Dan, aby przybyto do Jerozolimy obchodzić święto Paschy dla Pana Boga Izraela. Już dawno bowiem go nie obchodzili, jak to było przepisane. Ruszyli więc posłańcy z listami do króla, od króla i od jego książąt, po całym Izraelu i Judzie, zgodnie z rozkazem króla, mówiąc: synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, a On powróci do ostatków, które spośród was ocalały z rąk królów Asyrii. I nie bądźcie jak wasi ojcowie, jak wasi bracia, którzy zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swoich ojców, który wydał ich na spustoszenie, jak to sami widzicie. Tak więc nie zatwardzajcie waszego karku, jak wasi ojcowie. Poddajcie się Panu, przyjdźcie do Jego świątyni, którą poświęcił na wieki, i służcie Panu, waszemu Bogu, a odstąpi od was zapalczywość Jego gniewu. Jeśli bowiem powrócicie do Pana, wasi bracia i synowie otrzymają miłosierdzie u tych, którzy uprowadzili ich w niewolę, także powrócą do tej ziemi, bo Pan, wasz Bóg, jest łaskawy i miłosierny i nie odwróci od was swojego oblicza, jeśli powrócicie do Niego. A gdy posłańcy chodzili od miasta do miasta przez ziemię Efraima i Manasesa aż do Zebulona, naśmiewano się z nich i szydzono. Niektórzy jednak z Aszera, Manasesa i Zebulona ukorzyli się i przyszli do Jerozolimy. W Judzie działała też ręka Boża, dając im jedno serce, bo wypełnili rozkaz króla i książąt według słowa Pana. I zebrało się w Jerozolimie wielu ludzi, aby obchodzić w drugim miesiącu święto wrzaśników. Było to niezmiernie wielkie zgromadzenie. Wtedy powstali i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie. Wszystkie też ołtarze, na których palono kadzidło, usunęli i wrzucili do potoku Cedron. Potem zabili baranka paschalnego 14 dnia w drugim miesiącu. A kapłani i lewici, będąc zawstydzeni, poświęcili się i przyprowadzili całopalenia do domu Pana. I stali na swoich miejscach według swojego urzędu i według prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani kropili krwią, którą brali z rąk lewitów. Wielu bowiem było w zgromadzeniu, którzy jeszcze się nie poświęcili, dlatego lewici ofiarowali baranki paschalne za każdego nieczystego, aby go poświęcić Panu. Bo wielka liczba tego ludu, zwłaszcza wielu z Efraima, Manasesa, Isachara i Zebulona, nie była oczyszczona i jedli baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Lecz Ezechiasz modlił się za nich, mówiąc: niech dobrotliwy Pan przebaczy każdemu, kto przygotował swoje serce, aby szukać Boga, Pana swoich ojców, choćby nie był oczyszczony według oczyszczenia świątyni. I Pan wysłuchał Ezechiasza i uzdrowił lud. Wcześniej, ostatnim wersecie rozdziału 29 czytamy taką ciekawą rzecz, że Ezechiasz wraz z całym ludem radował się z tego, co Bóg przygotował ludowi, gdyż ta rzecz stała się nieoczekiwanie. Coś nieoczekiwanie takiego przyszło, że ludzie zaczęli szukać Boga, król przede wszystkim zaczął szukać Boga, i była taka sytuacja, że Ezechiasz miał pragnienie, które wydawało się oczywiste. Chciał robić to, co Bóg od niego oczekiwał, czyli obchodzić Paschę dla Pana, Boga Izraela. I okazało się, że co zrobili? Postanowił wraz z książętami i całym zgromadzeniem obchodzić święto Paschy w drugim miesiącu. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, jeżeli ktoś miał jakikolwiek egzamin i oblał ten egzamin, to miał tak zwany drugi termin. I w prawie mojżeszowym był przewidziany drugi termin, który był w 14 dniu drugiego miesiąca, a nie pierwszego miesiąca, dla ludzi, którzy nie mogli paschy spożywać w pierwszym. Dlatego, że na przykład byli w podróży, byli w stanie nieczystości, w różnych sytuacjach. I ta cała, to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest rzecz, którą można potraktować jako obraz stanu Kościoła na dziś i jako obraz stanu naszych serc na dziś. Dlatego, że jak sami słyszeliście, czy widzieliśmy i modlimy się, no mamy czasem takie pragnienie i taką świadomość, że my po prostu nie jesteśmy gotowi na to, żeby obchodzić Paschę. Pascha to jest przejście. I tak jak Izrael wyszedł kiedyś z Egiptu, tak myśmy, nasza Pascha to jest wyjście z niewoli grzechu, ale można powiedzieć, że będzie jeszcze jedna Pascha, dlatego że apostoł Paweł pisze, że stworzenie, całe stworzenie wzdycha, bo jest poddane skażeniu. I wzdycha aż do momentu, kiedy nastąpi odkupienie naszych ciał i wyzwolenie. I to można powiedzieć, że jest taka kolejna Pascha, to znaczy wyjście z tego naszego stanu, tej niemocy i przejście do stanu, w którym już nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, będziemy w nowych ciałach i tak naprawdę wszystko będzie inaczej. Czyli tak jakbyśmy wyszli stąd tam. I przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki czas, kiedy Pan Jezus stąpi po Kościół i najpierw powstaną ci, którzy zmarli w Nim, a później ci, którzy będą wtedy żyć, zostaną wzięci na obłoki, przemienieni i razem z Nim będą już na zawsze w nowych ciałach. I mamy taką świadomość czasem, że po prostu no, na dzisiaj to ja nie wiem, czy ja jestem gotowy. Na dzisiaj to ja bym chciał więcej. I mam świadomość tego, że Bóg mi daje szansę jeszcze. Bóg mi daje taki drugi termin. Bóg mi daje... On czeka. I jest taki fragment, który w drugim liście Piotra czytamy, że Bóg jest cierpliwy i czeka. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział. Również tam jest napisane o tym, że no przyjdzie czas, kiedy przyjdzie Pan. I również jest mowa o szydercach, o których przeczytamy za chwilę. Umiłowani, pisze do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przekazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówić, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Teraz wróćmy na chwilę do tego rozdziału 30, drugiej kronik i zobaczmy, co się dalej działo. Dlatego, że król postanowił powiadomić obywateli, żeby oni na to zgromadzenie przyszli. I wysyła posłańców z listami, żeby oni do wszystkich plemion izraelskich się udali i żeby oni te listy rozesłali, że król ich zaprasza na zgromadzenie. No i właściwie można powiedzieć, że podobnie jest teraz. To znaczy, kiedy Pan Jezus ma przyjść lada chwila, to tak jakby wysyłał posłańców z zaproszeniem na to zebranie, na to zgromadzenie, które ma się odbyć na obłokach. I teraz okazuje się, że istnieją takie sytuacje, kiedy ludzie w różnych kościołach, i to w kościołach tak zwanych systemowych też, oni są poruszani, będą poruszani, żeby się oczyścić i żeby na to zgromadzenie przyjść. I teraz my w naszych sercach również miewamy takie momenty, kiedy zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że Pan Jezus daje nam jeszcze ten drugi termin, że daje nam, cierpliwie czeka. My też chcemy zdążyć na to spotkanie. My chcemy, cały czas pragniemy, żeby na tym spotkaniu być. I trzeba mieć świadomość tego, co jest napisane w objawieniu, jak czytamy objawienie i list do kościoła Sardes, to tam jest napisane dokładnie o tym. Przejdźmy sobie tam na chwilę. To jest trzeci rozdział objawienia. A do anioła kościoła w Sardes napisz: to mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. I to jest napisane do kościoła. Krótko mówiąc, to już nie ma żartów. To nie jest tak, że jeżeli nie będziemy gotowi, to nie zostaniemy zaskoczeni. Zostaniemy. I tu jest wyraźnie napisane, jeżeli jesteś niegotowy, nieczysty, jeżeli rzeczywiście jest tak, że masz imię, które mówi, że żyjesz, no bo to jest przecież, szczycimy się imieniem Pańskim, prawda? A w nim jest życie. Więc teraz jest pytanie, czy mamy imię, że żyjemy, czy że żyjemy naprawdę. Mamy takie momenty, kiedy nam się wydaje, że to wszystko gaśnie, prawda? Ale Bóg jest w stanie to podtrzymać i On czeka, cierpliwie czeka. Jak wrócimy do trzeciego listu Piotra, do drugiego listu Piotra, do trzeciego rozdziału, tu jest dalej napisane, że niech to jedno, od ósmego wersetu, niech to jedno umiłowanie nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień jest u Pana jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. To jest cudowne, że On czeka cały czas cierpliwie i chce, żeby każdy, kto nie ma, że to, co bliskie jest śmierci, to żeby obudził się i żeby pokutował. I wtedy nie zostanie zaskoczony i wtedy, jeżeli zwycięży, bo wtedy dojdzie do końca, zwycięsko, będzie ubrany w białe szaty i jego imię nie zostanie wymazane z księgi życia. I jego imię zostanie wyznane przed Ojcem i przed jego aniołami. To jest nasza wielka nadzieja, wspaniała, że Pan Jezus cierpliwie czeka, i aż będziemy pokutować. To się odzywa w naszych sumieniach, to się odzywa między ludźmi, to się odzywa również w tej chwili i będzie się odzywało dalej. W takich miejscach, w takich kościołach, w których właśnie rzeczy są bliskie śmierci. I trzeba się liczyć z tym, że będziemy mieli takie wezwania i trzeba się liczyć z tym, że właśnie będą wysłannicy, którzy będą przychodzili, będą mówili: słuchajcie, jest zaproszenie i obudźcie się wreszcie, bo Pan was zaprasza. I znowu powtarza się ta sama sytuacja, która była kiedyś, jak jeszcze Pan Jezus chodził po ziemi i mówił, przecież co mówił? Przypowieści, nie? Mówił przypowieści do Izraela i mówił, że no, i król zaprosił na wesele, król zaprosił na tych, którzy byli zaproszeni, a oni powiedzieli co? No jeden powiedział to, mam drugi, mam tam, żonę pojąłem, prawda, woły kupiłem, muszę wypróbować, pole kupiłem, prawda. I okazuje się, że ci ludzie nie byli w ogóle gotowi, nie chcieli nawet pójść. Jest pytanie, czy to samo przypadkiem, jak się tak cykl zamyka, czy to samo nie będzie do Kościoła się w tej chwili odnosiło, że Kościół będzie tak zajęty swoimi sprawami, my będziemy tak zajęci swoimi sprawami, że jest zaproszenie na obłoki, można powiedzieć, jest zaproszenie na wielkie zgromadzenie przed Panem, a my zajmujemy się swoimi sprawami. Stąd się bierze pewnie to, że tak nas Duch Święty pobudza, żeby się zacząć szukać Pana, zacząć się modlić. I żebyśmy przypadkiem tego nie lekceważyli. I stąd się bierze to, że w kościołach w tej chwili będą takie sytuacje, że ludzie będą, niektórzy budzeni i będą chcieli obudzić innych i wysłać te czy będą posłańcami z tymi zaproszeniami. I teraz co tam dalej jest napisane? Wracamy do 30 rozdziału 2 Kronik. Zakładajcie sobie to jak możecie, bo będziemy teraz trochę skakać. I co w tym zaproszeniu było? Co w tym zaproszeniu było? Ruszyli więc posłańcy z listami, to jest szósty werset, od króla i od jego książąt po całym Izraelu i Judzie, zgodnie z rozkazem króla, mówiąc. Co mówią w tym zaproszeniu? Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, a On powróci do ostatków, które spośród was ocalały z rąk królów Asyrii. I znowu wracamy do tej zasady resztki, która jest w Biblii. To znaczy zawsze jest tak zwana wierna resztka. I dalej jest napisane, nie bądźcie jak wasi ojcowie i jak wasi bracia, którzy zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swoich ojców, który wydał ich na spustoszenie, jak to sami widzicie. No i teraz przyłóżmy to do naszej sytuacji na dzisiaj, prawda? I teraz, jeżeli mamy świadomość, co się dzieje w tej chwili wśród wierzących ludzi, jeżeli mamy świadomość, jak straszne wielkie jest zepsucie w kościołach, jakie jest zwiedzenie w kościołach, jak świat w kościołach się rozgościł, to właściwie można by powiedzieć, nie bądźcie jak ci, których Bóg wydał na to wszystko, dlatego że oni nie chcieli słuchać. I teraz oni zgrzeszyli przeciwko Panu i jak czytamy początek listu do Rzymian, no to tam jest napisane, że jeżeli człowiek nie chce słuchać tego wszystkiego, co Bóg mu w sercu objawia, to go w końcu Pan Bóg może wydać na pożądliwość, na łup pożądliwości w jego sercu. I każdego może wydać. My też nie jesteśmy od tego wolni, że będziemy w nieskończoność naciągać Bożą cierpliwość. On jest cierpliwy, ale jeżeli przejdziemy pewną barierę, to po prostu nie będziemy chcieli słuchać, nie będziemy chcieli nawet tego zaproszenia przyjąć, które cały czas jest aktualne. Tak więc nie zatwardzajcie waszego karku jak wasi ojcowie, poddajcie się Panu, przyjdźcie do Niego świątyni, którą poświęcił na wieki, służcie Panu waszemu Bogu, a odstąpi od was zapalczywość Jego gniewu. No i tam była świątynia, która stała, którą Bóg poświęcił na wieki, tam była Jego obecność, tam było Jego imię, tak? A Pan Jezus powiedział, że zburzy tą świątynię i w ciągu 3 dni postawi nową i Jan pisze wyraźnie, że chodziło o Jego ciało, czyli o Kościół. Wobec tego to jest takie wezwanie do każdego, to jest wezwanie do wszystkich, którzy gdzieś tam błądzą, żeby oni szukali do tego miejsca, gdzie jest Jego obecność, gdzie On poświęcił, czyli On oddzielił to miejsce dla siebie samego. Żeby nie zostawali właśnie tam, gdzie właściwie to tak naprawdę chodzi się tylko do Kościoła i żebyśmy my nie zostawali w stanie, gdzie my po prostu modlimy się po prostu. Rano się modlimy, wieczorem się modlimy i tak naprawdę to ten dzień nie jest przeżyty z Bogiem, tylko obok Niego. I słuszcie, a odstąpi od was zapalczywość Jego gniewu. Jeśli bowiem powrócicie do Pana, wasi bracia i synowie otrzymają miłosierdzie u tych, którzy uprowadzili ich w niewolę, także powrócą do tej ziemi, bo Pan, wasz Bóg jest łaskawy i miłosierny i nie odwróci od was swojego oblicza, jeśli powrócicie do Niego. Czyli jeśli wy będziecie powracać, jeśli wy będziecie się oczyszczać, jeżeli wy będziecie się modlić, to ta wasza modlitwa będzie działać. To wtedy tym większa jest szansa, że, nie wiem, nasze dzieci mogą się nawrócić, że nasi wierzący, którzy gdzieś tam pobłądzili, oni też mogą wrócić na drogi pańskie. Ale nasza modlitwa będzie miała tym większą moc, im bardziej my będziemy wzywali Pana z czystego serca. Tak jest napisane w liście do Tymoteusza. Żeby być z ludźmi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I teraz co się dzieje dalej? Mamy 10 werset. A gdy posłańcy chodzili od miasta do miasta przez ziemię Efraima i Manasesa aż do Zebulona, naśmiewano się z nich i szydzono. I będą takie sytuacje w tej chwili, że ludzie się będą budzić w kościołach, będą wierzący nagle stwierdzać, że tak naprawdę to nie ma obecności Bożej i będą mówić, słuchajcie, trzeba wrócić, trzeba pokutować, trzeba przestać zatwardzać nasze serca, prawda? I będą tacy, którzy tego posłuchają i to zaproszenie przyjmą, ale będą również tacy, którzy będą szydzić. I z tym trzeba się liczyć. I teraz my wiemy dobrze, że bardzo prawdopodobne jest to, że przyjdą prześladowania jeszcze przed pochwyceniem. Czyli, że my, jeżeli będziemy trwać, to apostoł Paweł nawet pisze coś takiego, że ten, który chce żyć w Chrystusie Jezusie, to prześladowanie znosić będzie, tak? Pobożnie, jeżeli chce żyć w Chrystusie Jezusie, to prześladowanie znosić będzie. Prześladowanie z rąk świata to jest rzecz całkowicie normalna, tego należy się spodziewać. Ale zauważcie, że tutaj szyderstwa i naśmiewanie pochodziły od braci. Od tych, którzy byli z nimi jednego ciała, bo to były plemiona tego samego Izraela. I najbardziej bolą szyderstwa od braci. Najbardziej bolą szyderstwa od tych, którzy jakiś czas temu jeszcze byli z nami jedno, którzy chodzili z nami, tak jak jest napisane w psalmie, chodziłeś ze mną do świątyni wspólnie, prawda? A teraz takiej rzeczy mi robisz. To jest chyba psalm 55, z tego co pamiętam. I trzeba się też na to przygotować. I taka sytuacja będzie. Dlatego, że Bóg chce uratować jak najwięcej ludzi i w związku z tym również chce uratować jak najwięcej ludzi, którzy są, uważają się za Kościół. A on mówi, nie, idźcie tam, gdzie jest Boża obecność, tam, gdzie jest poświęcone, tam, gdzie jest oddzielone, nie tam, gdzie jest to samo, co ze świata. Niektórzy jednak, werset 11, z Aszera, Manasesa i Zebulona, ukorzyli się i przyszli do Jerozolimy i będą tacy, i chwała za to Bogu. I wtedy, jeżeli ludzie się ukorzą, wtedy, kiedy przestaną zatwardzać serca, kiedy oni zaczną szukać Pana, to będzie ręka Boża działać, 12 werset, dając im jedno serce, aby wypełnili rozkaz Pana, króla i książąt według słowa Pana. I zebrało się w Jerozolimie wielu ludzi, aby obchodzić w drugim miesiącu święto Przaśników. Czyli jest późno, ale jeszcze się zebrali. Jeszcze Pan Bóg dał szansę. Jeszcze dał ten tak zwany drugi termin. I zaczęli czynić to, czego Bóg od nich oczekiwał. Od nich Bóg oczekiwał na podstawie prawa Mojżesza, że będą Paschę obchodzić w taki, a nie inny sposób. Czyli będą kapłani, którzy będą czyści i będą oni składać ofiary. Tutaj mamy dzisiaj powszechne kapłaństwo, a ofiarą miłą Bogu jest owoc naszych ust. Ofiarą, która się Bogu podoba, jest to, że my swoje ciała składamy na żywą ofiarę Bogu, na Jego ołtarzu. I w tym momencie rzeczywiście jesteśmy gotowi, żeby zapierać się siebie. Jesteśmy gotowi, a przynajmniej chcemy być gotowi, żeby się siebie samego wyrzec, chociaż to jest rzeczywiście bardzo trudne, a nawet najtrudniejsze. I o to trzeba prosić Boga, żeby nam dał też taką, nie wiem, świadomość, mądrość. Daje nam pobudzenie, więc da nam wykonanie. Tak jest napisane. Wielu było jeszcze w zgromadzeniu, którzy się jeszcze nie poświęcili, dlatego lewici ofiarowali baranki paschalne za każdego nieczystego, aby go poświęcić Panu. Bo wielka liczba tego ludu, zwłaszcza z wielu z Efraima, Manasesa, Isachara i Zebulona, nie była oczyszczona, tak? Nie była oczyszczona. Jedli baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Lecz Ezechiasz modlił się za nich, mówiąc, niech dobrotliwy Pan przebaczy każdemu. Miłosierdzie góruje nad sądem. Dlatego, że ci ludzie nie byli do końca gotowi, nie byli oczyszczeni. Gdyby Bóg chciał postawić na swoim przepisie, gdyby chciał być dla nas tylko i wyłącznie surowy i sprawiedliwy, to nie mielibyśmy szans ani żadnego drugiego terminu. I wtedy spóźnialscy out. Natomiast oni przyszli, oni chcieli, oni mieli poruszone serca, oni mieli pragnienie, oni odebrali ten zew. Czy to był zew od Ducha Świętego bezpośrednio? Czy to był zew od kogoś, kto przyszedł i powiedział, słuchaj, naprawdę trzeba inaczej, bo ja zobaczyłem, że tak naprawdę to my się tutaj w ogóle bawimy w Kościół na przykład, nie? I w wielu sytuacjach, w wielu miejscach tak będzie. Że będzie się ktoś budził i będzie mówił, słuchajcie, tak nie powinno być. To nie przypomina tego, co tu jest napisane w Słowie Bożym na temat społeczności i Kościoła. I teraz niech dobrotliwy Pan przebaczy każdemu, kto przygotował swoje serce, aby szukać Boga, Pana swoich ojców, Pana Boga swoich ojców, choćby nie był oczyszczony według oczyszczenia świątyni. I co zrobił Pan w odpowiedzi? I Pan wysłuchał Ezechiasza i uzdrowił lud. I to jest naprawdę wielka nadzieja, dlatego że Bóg jest cierpliwy, cierpliwie czeka, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. W dodatku przecież ten list jest pisany do wierzących ludzi, drugi Piotra, tak? I 9 werset mówi, że nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, czyli On przyjdzie w czasie, który uzna za stosowny, mimo tych szyderców, którzy mówią, odkąd zasnęli ojcowie, to trwa wszystko jak od na początku stworzenia. I powiem wam, że dzisiaj naprawdę dzieją się takie rzeczy, że ja już się na przykład nie dziwię temu, że został nakręcony w Hollywood film na temat drugiego powtórnego przyjścia Pana. I to jest film, który jest komedią i szyderstwem. Szyderstwem i to takim wprost. To jest jawnie, jak będziecie chcieli, to sobie możecie zobaczyć. Jawne szyderstwo z powtórnego przyjścia. Ale jeżeli w Kościele zaczynają się dziać takie rzeczy, że dawniej było, owszem, można było mówić, dobrze, mam taki pogląd na temat przyjścia pochwycenia, taki pogląd i taki pogląd, ale jeszcze wtedy było tak, że rzeczywiście można było dyskutować, rozmawiać, a dzisiaj jest jakiś straszny zamęt i okazuje się, że jest jakaś dziwna nienawiść w stosunku do ludzi, którzy właśnie głoszą i uważają, że pochwycenie może się odbyć lada chwila. To naprawdę, to jak się popatrzy na internet, to widać, co się dzieje. To jest zastanawiające, że akurat takie dziwne, złe odczucia w stosunku do tych, którzy mówią, słuchajcie, to się może odbyć w każdej chwili, nagle, i dlatego jeżeli mówisz, że żyjesz, jeżeli to bądź czujny i utwierdź, co pozostało, bo bliskie jest śmierci. I teraz diabeł nie wie jednej rzeczy. Nie wie, dlatego że nikt nie wie, tylko Ojciec. On nie wie, kiedy Kościół zostanie zabrany. Wobec tego robi wszystko, żeby przygotować Kościół, żeby zasnął. Czyli to jest tak, że Duch Święty robi wszystko, żeby Kościół obudzić, a diabeł robi wszystko, żeby Kościół uśpić. I on jest cały czas, pracuje nad tym, żeby przypadkiem Kościół nie był trzeźwy, żeby przypadkiem Kościół nie był przygotowany na przyjście Pańskie w każdej chwili. Żeby nie był przygotowany na, nie wiem, na śmierć w każdej chwili. Przecież każdy może umrzeć z nas, prawda? W każdej chwili. Pytanie, czy na to jesteśmy gotowi? Jeśli nie, to pamiętajmy, że Bóg jest dobrotliwy, łaskawy, cierpliwy. On potrafi nas oczyścić, mimo że jesteśmy już spóźnieni, a wielu z nas już jest. Wobec tego wróćmy do Pana, bo On doskonale wie, że nasza miłość jest jak para, tak? Jak obłok, jak rosa, jak mówi Ozeasz. Że ta nasza miłość jest jak rosa. Bóg nie ma złudzeń w stosunku do nas. On wie, że tak jest. Ale jak wrócimy do Niego, jak usłuchamy tego wołania, czy to jest wołanie od ducha, czy to jest wołanie od ludzi, którzy przychodzą, to On na pewno nas wysłucha, oczyści swój lud i to zgromadzenie, które będzie na obłokach, będzie większe, niż my się spodziewamy. I oby tak było, kochani. I jeżeli tak jest w tej chwili, że... A będzie, ja przypuszczam, że tak będzie po prostu, że w wielu kościołach tak będzie, że będą ludzie, którzy będą mówili, naprawdę trzeba wrócić do Pana, trzeba wrócić do oczyszczenia, trzeba się oddzielić. Oni będą wyszydzani, a z drugiej strony ich jakaś grupa ludzi posłucha. I my, jeżeli mamy takie wezwania do tego, żeby wrócić do świętości, pamiętajmy, że to jest wielki przejaw cierpliwości i w związku z tym szukajmy Pana wtedy tylko, kiedy będziemy mogli. A jeżeli nie umiemy, wyznajmy to tak, jak dzisiaj to mówiliśmy, nie? Żeby się modlić, żeby szukać, żeby za wszelką cenę to robić, bo nie ma żartów, Pan jest blisko. I obyśmy nie byli wśród tych, o których mówi pierwszy list do Tesaloniczan, że to oni zostaną zaskoczeni, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej i tam jest napisane, że na nich przyjdzie zagłada. Na nich, a nie na nas. Dlaczego? Bo my nie zostaniemy zaskoczeni, jeśli będziemy czuwać. I obyśmy nie znaleźli się w gronie ich, tylko w gronie nas. Amen.